przeczytać i zaraz Kuba będzie miał słowo. Wiecie, mi też takie coś w czasie uwielbienia właśnie przyszło w podobnym temacie, jak właśnie Czarek mówił. Ja nie pamiętam dobrze, ale gdzieś słyszałem, że w ogóle był taki zwyczaj i to w czasach Pana Jezusa jeszcze, myślę, to było. Wiecie, było coś takiego, byli niewolnicy wtedy, tak? I było tak, że niewolnik był uwolniony, dostawał papier, że jest już wolną osobą, ale zdarzało się, że taki niewolnik tak kochał swego pana, że po tym akcie, i o ile ja pamiętam, to on se przekuwał coś, ucho czy coś, i to był znak, że stawał się dalej niewolnikiem, ale to był innego rodzaju niewolnik. To był niewolnik z ochotnego serca, nie z przymusu. On w każdym momencie mógł sobie odejść, ale zachowywał tą postawę z powodu miłości do swego Pana. Tak? I wiecie, i tak w czasie uwielbienia mi to przychodziło. I widzę, że to jest bardzo dobry obraz tego, kim jest uczeń Chrystusa. Dlatego, że uczeń Jezusa, jak myśmy tydzień temu rozmawiali, to jest ktoś, kto musi się zdecydować, że zapiera się samego siebie. Nie ma innej opcji. Jezus powiedział, jeśli ktoś chce za mną pójść, musi zaprzeć się samego siebie i wziąć krzyż swój każdego dnia i iść za mną naśladować. Czyli jest to ktoś, kto traci swoje prawa względem innej osoby, względem Jezusa. I mówiliśmy o tym, że bez tego rodzaju postawy nie ma w ogóle uczniostwa. Nie ma czegoś takiego. Nawet tam Jezus w Łukasza, tak on mówi, że każdy, kto do mnie przychodzi, ale nie ma w nienawiści ojca, matki, męża, żony i tego, a nawet swojej duszy, nie może być moim uczniem. Więc to jest coś takiego, że wiecie, każdy z nas był w niewoli. Byliśmy w niewoli grzechu, byliśmy w niewoli diabła, byliśmy w niewoli świata, starego człowieka, tak? I Chrystus nas uwalnia, kiedy do Niego przychodzimy. Ale to jest często tak, że potem my po tym Jego uwolnieniu, my dalej chcemy mieć taką wolność, że żyjemy po swojemu. I myślę, że często jest, wiecie, trudno to zrozumieć i to właśnie dzieciom i młodzieży, która nawraca się w rodzinach wierzących i od dziecka są w zborach. Bo dla mnie było jasne, że ja się muszę nawrócić, a dla nich często nie jest jasne. Oni często nie mieli doświadczeń, że się upijali, że robili złe rzeczy. Nie. Ale wiecie, w Izajasza 53 tam jest napisane, że wszyscy zboczyli i wszyscy poszli swoją własną drogą. A on został ukarany za winy ich wszystkich. I to, co Derek Prince powiedział, jest grzech, który zrobił każdy. To jest niezależność od Boga. To jest właśnie to, że człowiek sam podejmował decyzję. Nie chciał słuchać Boga. Chciał żyć po prostu, aby wypełniać swoje pragnienia i swoją wolę. I wiecie, to jest grzech. To jest chodzenie swoją własną drogą. To jest pycha. To jest niezależność. I to jest coś, co, wiecie, kiedy ktoś przychodzi do Chrystusa, musi mieć gotowość, aby to zostawić. Nie możesz tak dalej żyć, jeśli chcesz być Jego uczniem. Musisz mieć tą pozycję, że jak dziecko przychodzisz i mówisz, ja nie wiem nic, ja jestem głupi, ty jesteś teraz mistrz, jesteś Pan, ja wchodzę do Twojego Królestwa i Ty mi wszystkiego uczysz. Uczysz mnie nowego życia. I dajesz mi siłę i łaskę do tego nowego życia. Ja wspomniałem o pewnym świadectwie, ja chcę teraz przeczytać, to jest króciutkie bardzo. I tu fajnie jest to wszystko zobrazowane w tym świadectwie. I wiecie, to jest tak, że różne są nurty w chrześcijaństwie, ale to jest tak, że kiedyś się dużo o tym mówiło, dzisiaj się mniej mówi. Mam wrażenie, że się coraz mniej mówi o takich rzeczach. Coraz więcej mówi się tylko o tym, jaki zysk możemy mieć z tego chrześcijaństwa, a nie mówi się w ogóle o cenie. I powiem wam, każde przymierze ma dwie strony. Nie ma takiego przymierza, które nie kosztuje ciebie nic. Jeśli Chrystus mówi o nowym przymierzu i mówi o krwi nowego przymierza, to znaczy, że On mówi, ja w te nowe przymierze do Twojego życia przychodzę ze swoją krwią. To znaczy, to jest świadectwo, że oddałem za Ciebie swoje życie. Że to nie było nic łatwego. Ja cierpiałem, ja znosiłem ból, ja musiałem umrzeć. Ja przychodzę z tą krwią do Twojego życia, ale i chcę przymierza z Tobą. Ale jeśli chcesz wejść w to przymierze, zaprzyj się siebie. Strać swoje życie za mnie. Pozwól mi teraz kierować swoim życiem. Ja będę teraz Panem. I zobaczmy to na przykładzie pewnego świadectwa. To jest z książki Rhys Howells, Wstawiennik. Przez 5 miesięcy Rhys szukał drogi do Boga. Powiadał, że z radością oddałby ostatniego pensa i przeszedł z jednego końca ogromnego kraju na drugi, żeby tylko znaleźć człowieka, który pokazałby mu drogę do wiecznego życia. I rzeczywiście udał się do tego jednego, który przyszedł mu na myśl. Podjął 100-milową podróż z powrotem do Newcastle, żeby zapytać o to kuzyna. Ale chociaż jego kuzyn sam poznał drogę zbawienia, nie potrafił jej wyjaśnić Rhysowi. W tym czasie Rhys przeprowadził się jeszcze raz do Connellsville w Pensylwanii i tam w końcu pościg zakończył się. Odgłos kroków zatrzymuje się przy mnie. Czyżby mój mrok okazał się w końcu być cieniem jego wyciągniętej w pieszczocie ręki? Każdy jego niespokojny ruch okazywał się następnym etapem podążania naprzód w pościgu i schwytania zdobyczy. Niedługo po przybyciu do swojego domu Rhys usłyszał, że nawrócony Żyd Maurice Rubens z Pittsburgha przybył do miasta na serię nabożeństw. Pierwszego wieczoru, gdy Rhys poszedł go słuchać, Ruben opowiedział historię swojego nawrócenia i tego, jak Duch Święty objawił mu Golgotę. Wiele razy słyszałem zwiastowanie na temat Golgoty i wierzyłem, powiada Rhys, ale nigdy wcześniej nie widziałem Golgoty. Wrócił z powrotem do tego samego punktu, który tak bardzo dotknął go w świadectwie jego kuzyna. Maurice Ruben, Żyd, opowiedział, że należał do bogatej rodziny i miał wszystko, co tylko najlepszego może dać świat. Żył, żeby zarabiać pieniądze. Był dyrektorem Salomon & Ruben, jednego z największych sklepów w Pittsburghu, ale życie jednego z klientów nie dawało mu spokoju, a z pewnego razu powiedział do niego. Pan musiał urodzić się szczęśliwy. Tak, odpowiedział kupujący, podczas mojego drugiego narodzenia. Przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa i narodziłem się z Boga. Po moim pierwszym narodzeniu nie byłem bardziej szczęśliwy niż Pan. Rubena tak poruszyło to świadectwo, że kupił Nowy Testament. Wielkie wrażenie zrobił na nim fakt, że wszyscy naśladowcy Jezusa byli Żydami. Jan Chrzciciel, który wskazał na niego jako baranka Bożego, Piotr, Jakub, Jan, najważniejsi uczniowie, do Żyda Zbawiciel powiedział, na tej skale zbuduję kościół mój. Potem przeczytał historię bogatego młodzieńca. Był to dramatyczny moment. Bogaty Żyd, żyjący w XX wieku, przekonywany o grzechu podczas czytania rozmowy Zbawiciela z bogatym Żydem z I wieku. Ruben dostrzegł, że skoro Jezus kazał młodzieńcowi sprzedać wszystko, żeby mógł odziedziczyć życie wieczne, to jakże on, Ruben, miałby otrzymać ten dar na innych warunkach? Była to dla niego najtrudniejsza próba. Gdyby stał się jego uczniem, wiedział, że też straci wszystko. Ale na odwrót było za późno. Zrozumiał, że musi iść naprzód. Gdy Ruben wypowiedział te słowa, rozbrzmiały one echem w sercu Rhysa. Na odwrót było za późno. Ruben stawił temu czoła, odważnie i uczciwie. Przeliczył koszty. Żona może go zostawić, brat usunąć z biznesu. Żaden Żyd nie pójdzie za nim, jednak podjął decyzję. Nawet gdyby miał wszystko stracić, chce to zrobić. Wtedy pewnego dnia w drodze do sklepu Ruben usłyszał głos powtarzający słowa z Ewangelii Jana 14:6. Ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Prawda olśniła go. Przyjął Chrystusa, w tej chwili wkroczył w życie. Opowiedział o tym swojemu bratu i innym. Zgodnie z wolą swojego ojca miał utracić wszystko do ostatniego pensa, gdyby zmienił religię, ale brat zaoferował mu 70 tysięcy funtów i jego udział w biznesie, żeby tylko przeniósł się na drugi kraniec Stanów Zjednoczonych i osiadł w Montanie. Ale Ruben odpowiedział, w Pittsburghu ujrzałem światło i w Pittsburghu będę świadczył. Późną nocą, w sobotę, do jego mieszkania wkroczyli detektywi i zabrali go na posterunek policji. W poniedziałek w celi odwiedziło go 2 lekarzy i zapytało o głos, który usłyszał. Czyżby poddawali w wątpliwość moje zdrowie psychiczne, pomyślał Ruben. Dwie godziny później pojawili się strażnicy ze szpitala psychiatrycznego i zabrali go do pomieszczenia, w którym przebywało 29 obłąkanych. Powaga sytuacji przytłoczyła go. W zamknięciu odnosił zwycięstwo, ale teraz było to więcej. Nie mógł znieść. Upadł na kolana przy łóżku i wylał swoje serce przed Panem. Nie wiedział, jak długo tak trwał. Stracił poczucie czasu. Miał wizję Golgoty. Powiedział, że był świadkiem każdego etapu ukrzyżowania. W cierpieniu Zbawiciela zapomniał o swoich cierpieniach. Kiedy wpatrywał się w krzyż, sam mistrz powiedział do niego: czyż muszę sam dźwigać krzyż, gdy cały świat swobodny? Z głębi złamanego serca Ruben odpowiedział: nie. Jest krzyż dla każdego i jest krzyż też dla mnie. Od tej godziny stał się nowym człowiekiem. Zamiast narzekać, że znalazł się w domu dla obłąkanych, zaczął się modlić o pozostałych 29 pacjentów. Zbawicielowi powiedział: pozwól mi cierpieć dla ciebie. Bez względu na to, przez co mnie przeprowadzisz, nigdy więcej nie będę narzekał. 2 tygodnie później brat Rubena przyszedł go odwiedzić. Ganił go za jego głupotę, która doprowadziła go do takiego miejsca. Dlaczego nie chcesz okazać rozsądku? Powiedział. Przenieś się do Montany. Czy twoja propozycja nadal obowiązuje? A więc to nie z powodu choroby znajduje się tutaj, odrzekł Ruben, dowodząc wielkiej bystrości umysłu. Chrześcijańscy przyjaciele, z którymi był w kontakcie, doprowadzili do rozpoczęcia dochodzenia. Po 6 tygodniach doczekał się zwolnienia. Sprawa trafiła do sądu, gdzie pytano go o głos. Sędzia wezwał lekarza i zapytał, dlaczego uznano go za niepoczytalnego. Ponieważ słyszał głos, odpowiedział lekarz. Czyż apostoł Paweł też nie słyszał głosu? Odparł sędzia, który był chrześcijaninem. To hańba dla amerykańskiej flagi. Zachęcał Rubena, żeby zaskarżył wszystkich, którzy mieli coś wspólnego z jego uwięzieniem. Nigdy nie będę nikogo skarżył, odpowiedział Ruben. Ale jedno uczynię. Będę się o nich modlił. Przeszedł przez salę i wyciągnął rękę do swojego brata. Ale ten odwrócił się od niego. Podszedł do żony, ale i ona zrobiła to samo. Ale jakie zwycięstwo odniósł w swojej duszy. Morris wynajął pokoik w Chicago, gdzie mieszkał sam z Panem i nawrócił wiele osób, chociaż przez 2 lata rzadko kiedy jadł solidny posiłek. Rok później jego żona przyjechała posłuchać, jak przemawia na nabożeństwie namiotowym i nawróciła się. Po raz pierwszy Ruben mógł zobaczyć się ze swoim synkiem, który urodził się po tym, jak żona go opuściła. Była gotowa zamieszkać z nim ponownie, gdyby tylko zaczął zarabiać na życie jak inni chrześcijanie. Jego serce wyrwało się za synkiem i próba ta była jeszcze trudniejsza niż pierwsza. Jej prośba wydawała się tak rozsądna, ale on wiedział, że Pan powołał go ze świata do życia wiary. Błagał Pana, ale jedyna odpowiedź, jaką uzyskał, brzmiała: z powrotem do Egiptu? To wystarczyło. I jeszcze raz Ruben przyjął krzyż. Odprowadził swoją żonę i syna na stację. Wiele go to kosztowało, ale kiedy pociąg wytoczył się ze stacji, Bóg wlał radość nieba w jego duszę. Dosłownie zaczął na peronie tańczyć. Przez następne 3 lata nie widział swojej żony. A potem w czasie innego nabożeństwa namiotowego i ona doznała objawienia krzyża. W efekcie tego złożyła świadectwo, że wcześniej jako wierząca nie była gotowa dzielić pełnego poświęceń życia swego męża. To teraz ku chwale Bożej gotowa jest żebrać chleba od drzwi do drzwi. Zostali we wspaniały sposób połączeni i żona stała się bliską współpracownicą w jego służbie. Żeby było jasne, normalnie chrześcijanie mają pracować. Okej. Ale jemu Bóg powiedział inaczej. Jemu Bóg powiedział inaczej. I on chciał być posłuszny Bogu. Wcześniej jedna rzecz przeszkadzała Rhysowi Howellsowi w ostatecznej decyzji. Życie ludzi, którzy twierdzili, że są narodzeni na nowo, nie było lepsze od jego życia. Ale teraz musiał uznać, że jednak mają coś, czego on nie ma. Kilka razy mówił do Pana wcześniej: jeśli spotkam osobę, która byłaby żyjącym kazaniem na górze, poddam się. Zanim Ruben Morris dokończył swoją historię, Pan zapytał Rhysa: czy to człowiek, o którego ci chodziło? Rhys Howells opowiada własnymi słowami to, co wydarzyło się potem w niewielkiej kaplicy metodystycznej. Kiedy Morris Ruben malował te święte sceny przed naszymi oczyma, ja też ujrzałem krzyż. Wydawało się, że spędziłem godziny u stóp Zbawiciela. Płakałem i płakałem. Miałem wrażenie, że umarł tylko za mnie. Żyłem w strachu przed śmiercią, a teraz zobaczyłem, jak przyjmuje tę śmierć dla mnie. Moi rodzice bardzo mnie kochali i do tego czasu nie było dla mnie ludzi takich jak oni, ale oni nie umarli dla mnie. On to zrobił. Jego miłość do mnie w porównaniu z ich była tak wielka, jak wysoko niebo znajduje się nad ziemią. Zdobył moją miłość. Każdą jej cząstkę. Złamał mnie. Wszystko we mnie podążyło za nim. A potem przemówił do mnie, mówiąc: oto stoję u drzwi i kołaczę. Czy mogę wejść do ciebie tak jak do Rubena i zająć miejsce żony i syna, domu, sklepu i świata? Czy przyjmiesz mnie? Tak, odpowiedziałem. I on wszedł. W tej chwili zmieniłem się. Narodziłem się w innym świecie. Znalazłem się w Królestwie Bożym, a Stwórca stał się moim Bogiem. Tego wieczoru przyjąłem dar życia wiecznego, a ten dar, którego nie można nabyć, a to dar, którego nie można nabyć za pieniądze. Zapraszam Kubę.
Aleluja, witam, chwała Bogu. Krótko się może pomodlę. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa za nowe życie, które dałeś nam. Dziękuję Ci, Panie, że Ty chcesz uczyć nas, jak być Twoim uczniem, jak podążać, Panie, za tym nowym życiem, które nam dałeś z Twojej łaski. Dziękuję Ci, Panie, że nikt z nas nie jest na tyle mądry albo na tyle głupi, by nie mógł, Panie, żyć według tego daru, który nam udzieliłeś. Dziękuję Ci, Panie, że każdego z nas uzdatniasz do tego, abyśmy żyli, Panie, w taki sposób, jaki Ty, Panie, dla nas postanowiłeś. Błogosław każdą osobę, każdego brata, siostrę i proszę Cię, Panie, abyś pouczał nas przez Ducha Świętego, jak żyć, Panie, w ten nowy sposób, duchowy sposób, jak żyć według nowego człowieka w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Także będę chciał udzielić się takim tematem nowego życia w Chrystusie. I to jest, wierzę, temat bardzo ważny i który wiąże się ściśle z osobą Jezusa Chrystusa, kim On jest, po co umarł na krzyżu i kim On jest w nas i jak Mu pozwolić, aby On żył przez nas. I wierzę, że bardzo ważne jest mieć poznanie Boga, Ojca, Syna, Ducha Świętego, tak, i dzieła krzyża, i czyli tej wiedzy, tej wiary o Bogu, tak? Ale wierzę, że jest druga strona jakby medalu, tak? Jak my mamy żyć w tym świecie. Amen. W ten nowy sposób. I to jest cała nauka apostolska z tym związana i to głównie Paweł się na ten temat rozwodzi. I wierzę, że to jest bardzo ważne, abyśmy byli wyposażeni do tego nowego życia i abyśmy tym życiem żyli i abyśmy wydawali owoc dla Boga. Dlatego będę chciał zacząć może czytać z pierwszego listu do Koryntian, z drugiego rozdziału, cały może ten rozdział i podzielę się pewnymi myślami z tego troszkę później. Oczywiście będziemy skakać dalej po listach Pawła, ale to niech będzie takim fundamentem. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, może od wersetu drugiego. Albowiem uznałem za właściwie nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Amen. To jest ta fundamentalna prawda. Jezus Chrystus i to ukrzyżowany. Amen. Tutaj głównie się mamy skupiać. Jeżeli mówimy, że skupiamy się na Bogu, to musimy skupić się na Synu Jezusie Chrystusie. Bo przez Syna mamy ten prawdziwy obraz Boga, tak? I jakby dzieło krzyża jest tak bardzo ważne i centralne dla nas, dla naszego życia, dla naszego chrześcijaństwa. Amen. I tak, przybyłem do was w słabości i w lęku i wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, z której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który jest w nim? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko sam i nie podlega niczyjemu osądowi, bo któż poznał myśli Pana, któż może go pouczyć, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Amen. Ostatni werset, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Wiecie, Paweł to pisze do Koryntian, którzy byli homoseksualistami, pijakami, cudzołożnikami, balwochwalcami i on do nich mówi, ale wy jesteście myśli Chrystusowej. Takich widział Paweł. Ale wy jesteście myśli Chrystusowej. To znaczy, ale wy jesteście umysłu Chrystusa, umysłu pomazańca, umysłu Bożego. Co się zmieniło w tych ludziach, którzy tacy kiedyś byli? Paweł dalej tam wyjaśnia, że przez Ewangelię spłodził ich, narodził ich do Bożego Królestwa i zostali oczyszczeni, obmyci drogocenną krwią Chrystusa i że ich ciała są świątynią Ducha Świętego. I to przez akt nowonarodzenia Koryntianie doświadczyli czegoś całkiem nowego. Doświadczyli właśnie tego duchowego życia, które jest dane nam z łaski Bożej. I oczywiście jako ludzie mamy potencjał w sobie cały czas grzesznej natury, ale w momencie, kiedy stajemy się świadomie dziećmi Bożymi, kiedy rodzimy się na nowo, bośmy słyszeli Ewangelię, bośmy pokutowali, wyznaliśmy wiarę i nasz ludzki duch połączył się z duchem Pana, bo kto łączy się z Panem, jest z Nim jedno duchem, tak? To w tym momencie stwarza się w nas nowa świadomość, nowe człowieczeństwo i Biblia to nazywa nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, dzieckiem Bożym, narodzonym z Boga, z Ducha, narodzonym z góry i tak dalej, wiele różnych nazw jest na określenie nowego życia albo że jesteśmy w Chrystusie. I Paweł mówi, że kiedy on przyszedł, to on głosił Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Dlaczego? Ano dlatego, że z tego poselstwa idzie dla człowieka możliwość wejścia do nowego życia, możliwość do zrodzenia się na nowo, możliwość do wejścia do Bożego Królestwa. Nie ma innego sposobu, żeby narodzić się na nowo. Można znać teologię, można znać grekę, hebrajski, Można być bardzo religijnym, wykształconym człowiekiem. Jezus powiedział do faryzeuszy: badacie pisma, bo myślicie, że macie żywot wieczny, ale one składają świadectwo o mnie. Czemu do mnie przyjść nie chcecie, abym dał wam życie? Życie wieczne. Powiem wam tak, że najtrudniejszą rzeczą, jaką ja doświadczam w kwestii dzielenia się z Ewangelią do ludzi, to zauważyłem, że najtrudniej jest rozmawiać z ludźmi religijnymi, którzy mają wiedzę o Bogu. Dumni są ze swojej wiedzy, dumni są ze swojej tradycji, ale nie mają w sobie właśnie tego nowego życia. I mogą, tak jak to faryzeusze, i to im Jezus zarzucał, przecedzać komara, połykać wielbłąda i mówić, a w Grece, a w hebrajskim, a to, a tamto. No wszystko się zgadza. Ja rozumiem, że pismo, Stary i Nowy Testament jest zapisany w tych językach natchnionych, czyli czy tam w hebrajskim, greckim. To jest ten tekst natchniony. Ale niemniej jednak oczywiście możemy poznawać te teksty, tak? Mamy różne przekłady Biblii i oczywiście tym źródłowym, natchnionym tekstem jest ten tekst natchniony, czyli tych języków oryginalnych, hebrajski i grecki. Ale jeśli nie było w nas tego momentu usłyszenia o Chrystusie Jezusie, o tym, żeby Mu oddać swoje życie, żeby zaufać Mu bezwzględnie, poddać Mu swoje życie, aby On przebaczył nasze grzechy, dał nam życie wieczne i aby On kształtował nasze życie tu, w tym świecie, teraz. I to jest czas teraźniejszy, ciągły. Bo słowo wiara w naszym języku często, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, i to się to tak uwierzy. Nie, kto wierzy. Kto wierzy, to jest czas teraźniejszy, ciągły. Wierzyć, być wiernym, ufać ciągle. Czasami rozmawiamy z ludźmi i ktoś mówi, a to ty wierzysz w Boga i w szatana wierzysz, tak? Tak, ja w Boga wierzę, ale w szatana nie wierzę. Co ty mówisz? Tak, ja nie wierzę w szatana. Ja wiem, że szatan jest przeciwnikiem Bożym i człowiekiem, ale ja mu nie wierzę. Bo to by oznaczało, że ja mam być mu wierny i mam mu ufać, tak? A on jest ojcem kłamstwa. Także ja jako człowiek wierzący w Boga wierzę Bogu. Jemu ufam, jemu staram się być wierny. Tak? I ta wiara w Boga, która daje nam nowe życie, to jest ta decyzja. To jest ten moment, kiedy rodzimy się do Bożego Królestwa. I to się dzieje raz w naszym życiu. Tak jak raz ja fizycznie się urodziłem, tak samo raz duchowo rodzimy się na nowo. Amen? Tu się musimy zgodzić, raz. I kiedy już zostaje w nas poczęte te Boże życie, na przykład tu Paweł pisze właśnie do Koryntian, mówi, bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu, wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Ja was zrodziłem, ja was spłodziłem. Czy zdajesz sobie sprawę, że jeżeli już jesteś nowonarodzony na nowym człowiekiem, to zdajesz sobie sprawę, że ty masz słowa życia, aby spłacać innych do Bożego Królestwa? Czy nie jest to cudowne? No tak jak fizyczny, tak? Ja fizycznie mam możliwość spłacać fizyczne potomstwo, ale w duchowym sensie mam możliwość spłacać duchowe potomstwo. Tak? Mężczyzna spładza, kobieta rodzi. Ale w Królestwie Bożym mężczyźni i kobiety spładzają dzieci Boże do Jego Królestwa. Czy nie jest to cudowne? Mowa o krzyżu dla wielu jest głupstwem, ale ona nam wskazuje, w jaki sposób dojść do nowego życia, pokoju z Bogiem, życia wiecznego. Tak? I to jest bardzo ważne i bardzo fundamentalne. Dalej. Paweł mówi, że To jest ta mądrość Boża tajemną, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, ku wspaniałości naszej. Ja wierzę, że ta wspaniałość nasza, to ona jest zarezerwowana nam w Chrystusie, czyli w Jego pomazaniu, w Jego duchu. I ona nie tylko ma się objawić wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie, my zmartwychwstaniemy i będziemy z Nim w chwale, ale wierzę, że ta wspaniałość i chwała Boża ma się już objawiać tu i teraz w naszym życiu. Aczkolwiek będzie jeden wspaniały, chwalebny moment, kiedy zmartwychwstaniemy i to będzie najcudowniejsze. Ale niemniej jednak my tu i teraz na ziemi mamy te uczestnictwo w chwale Bożej, czyli w wyrażaniu Bożej obecności, Bożego przepływu życia, Bożego namaszczenia. Amen? Dzisiaj i teraz. I to jest ta Boża mądrość tajemna. I tutaj Paweł mówi, który żaden z władców tego świata nie poznał. Bo gdyby poznali Pana chwały, by nie ukrzyżowali. Dlaczego nie mogli poznać? Bo nie mogli uwierzyć. Wielu ludzi nie dochodzi do odrodzenia duchowego, ponieważ nie chcą wierzyć Ewangelii. Nie chcą upamiętać się i wierzyć. I wierzę, że bardzo ważne jest właśnie to, że kiedy jest głoszona Ewangelia, poselstwo pokuty jest bardzo ważne i fundamentalne, ale zaraz za tym idzie poselstwo wiary, które mówi o tym, że oddaję swoje życie w zaufaniu Chrystusowi, który mi przebacza grzechy i od dzisiaj ja żyję dla Niego i On moje życie prowadzi. Ale zanim to nastąpi, to ja jestem konfrontowany z upamiętaniem. Zanim przychodzi wiara, to znaczy, że ja najpierw jestem konfrontowany z tym, że jako człowiek jestem grzesznikiem i nie mogę polegać na swojej tradycji, na swojej mądrości, na przynależności religijnej czy dobroci ludzkiej. Nie mogę się samo usprawiedliwiać, ale muszę przyjąć Boże oszacowanie i jestem grzesznikiem, zasługuję na potępienie. Muszę przebaczyć wszystkim tym, którzy przeciwko mnie zgrzeszyli, jeśli chcę, aby mi Bóg przebaczył. I to jest tak naprawdę upamiętanie. Kiedy już przychodzi to upamiętanie i przychodzi ta wiara, wtedy wkracza Duch Święty do naszych serc. I co on objawia? Tajemnice Boże. Te tajemnice Boże, które Bóg nosi w swoim sercu względem człowieka, względem ciebie i mnie. I On chce dzielić się tymi tajemnicami, sekretami, ale z tymi, którzy pokutowali, uwierzyli i doświadczają odrodzenia duchowego. Wtedy Duch Święty przychodzi i objawia nam sekrety Boże, plany Boże do naszego życia. I wierzę, że każdy z nas jest indywidualnie prowadzony przez Ducha Świętego. Każdy z was jest powołany do tego, aby być uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z was jest skonfrontowany z sceną uczniostwa. Dla jednego może ceną wielką uczniostwa będzie, no nie wiem, no może to, że Duch Święty powie, zostaw swoje hobby. I dla kogoś to może być tak wielki krzyż. Ale Panie, no przecież ja mam takie wspaniałe hobby. Ja uwielbiam, nie wiem, jeździć na rowerze. Moim powołaniem jest być kolarzem, mistrzem świata. Bóg mówi nie. Ja nie chcę, żebyś ty był kolarzem, mistrzem świata. Ja chcę, żebyś ty był moim sługą. Chcę, żebyś był moim apostołem, czy powiedzmy moim pastorem. Tak? Przykładowo. Albo żebyś ty się modlił w domu. Cokolwiek to jest, do jakiej rzeczy cię Bóg powołuje, on ma prawo wymagać od ciebie to, co on chce. I wierzę, że Bóg komunikuje do każdego z was. Każdy z was ma inną drogę. Ja nie mogę wam mówić, co wy macie robić. Amen? Bo wy macie uszy. Jeżeli jesteś z Boga, to słyszysz głos Boga. A jeżeli nie jesteś, to go nie słyszysz. Prosta sprawa. Także każdy z was jest skonfrontowany z uczniostwem. Od każdego z was Duch Święty czegoś wymaga. I wierzę, że jest to progresywne. Wierzę, że jest wzrost. Wierzę, że Bóg komunikuje do jednego to, do drugiego co innego. Ale efekt jest taki, że Bóg chce objawiać swoją chwałę, swoją wspaniałość, swoją wielkość, aby Jego imię było podziwiane i uwielbione, abyś Ty był zbudowaniem dla Kościoła i abyś Ty był błogosławieństwem dla wielu, dla tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Amen? Nie tylko, żebym ja był błogosławiony, że ja żyję z Bogiem i jest wszystko, aleluja. I Bóg mnie zapatruje, strzeże, błogosławi i ja jestem taki szczęśliwy z życia. Oczywiście, to też jest częścią każdego wierzącego jako dziedzictwo. Mu się to należy. Ale bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. I Bóg oczekuje, abyś ty był przepływem Jego błogosławieństwa. Amen? Dla Kościoła i dla tego świata. Czyli chrześcijaństwo to jest przepływ Bożego namaszczenia, przepływ Bożego Ducha na każde ciało, dla każdego człowieka. Dalej. Bóg objawia nam tajemnice Boże przez Ducha Bożego, ponieważ Duch Boży penetruje serce Boże. I właśnie objawia nam te skrytości serca. Wiecie, ja mam swoje pragnienia od Boga. To są marzenia, wizje. Niektóre się wypełniły, a niektóre się, wierzę, wypełnią. Oczekuję. I to jest moja osobista decyzja i moja wierność, nie wasza, abym ja zachował się wierny. Jeżeli ja mam wiarę, no to teraz abstrahujmy. Na przykład, mogę mieć wiarę, że będę potężnie używany przez Boga, tak? Że pojadę gdzieś tam, Bóg mnie będzie potężnie używał. Ale wy niekoniecznie będziecie musieli podzielać moją wiarę. Powiedzieć, jak to ty? Co, jak to możliwe? Ale ja sam muszę dokonać wyboru. Czy w to wierzę i czy sprostam Bożemu powołaniu, wyzwaniu? Czy wejdę na drogę uczniostwa, aby dojść do tego momentu, aby dojść do tego wybrania? I każdy z was ma inną drogę. Nie każdy z was będzie robił to, co ja. Nie każdy z was będzie apostołem, nie każdy z was będzie prorokiem, nie każdy z was będzie matką, ojcem i tak dalej, i tak dalej. Ale każdy z nas ma jakąś drogę. I my podejmujemy, każdy z nas, bój o wiarę. Wierzę, że każdy z nas jest ta myśl Boża, ta myśl Chrystusowa. Jeżeli jesteś zrodzony na nowo, to znaczy, że jest w tobie możliwość pojmowania Bożych myśli odnośnie twojego osobistego życia, odnośnie planu Bożego względem Kościoła, tej ziemi i tak dalej, czyli znajomość też tego planu, powiedzmy, Księgi Apokalipsy, chociaż jest trudna, ale jesteśmy w stanie to zrozumieć. Każdy ma różne te jakby możliwości rozumienia tych rzeczy. Ale niemniej jednak my możemy to poznawać. I wierzę, że każdego z was Bóg chce wprowadzić w te poznanie. W poznanie wyobrażenia, myśli Bożej odnośnie twojego osobistego życia. Twojego osobistego życia. Jakie jest twoje powołanie? Jakie jest twoje wybranie tu na ziemi? Jak Bóg chce cię przeprowadzić z tego punktu A do tego punktu B? Może dzisiaj nie jesteś tym, kim powinieneś być. Może masz być apostołem, ale to się stanie za jakiś czas. Może możesz być pastorem. To się stanie za jakiś czas pod warunkiem, że ty będziesz współdziałał z Bogiem. Amen? Ale nie możemy swojego życia chrześcijańskiego oprzeć tylko na tym, że chodzimy do kościoła od czasu do czasu, że się modlimy. I że Bóg nas błogosławi. I to jest wszystko. Ale z drugiej strony też nie możemy być bufonami i myśleć, o ja to jestem wspaniały mąż Boży, sługa Boży, wiecie, ja jestem apostołem, wy mi powinniście służyć. Albo jestem cudownym pastorem i teraz, wiecie, no wielebni, przyjdźcie tu do mnie, nie? I czasami są takie skrajności, albo o sobie za mało myślimy, albo zbyt wiele. Ale my mamy rozumieć stosownie do wiary. Amen? Nie możemy pozwolić sobie na wpadanie w skrajności, ale musimy stosownie do wiary iść w tym boju wiary o swoje powołanie. I teraz chcę wam pokazać, że ten talent, czy te talenty, które ty masz z racji tego depozytu, który Bóg złożył w momencie, kiedy się rodzisz na nowo, kiedy przyjmujesz chrzest wiary, kiedy przyjmujesz dar Ducha Świętego, jest pewien depozyt w tobie. I ten depozyt jest w tobie tak pewny, on jest samo w sobie wystarczalny, aby się pomnożyć. Jedyne, co ty musisz zrobić, to zgodzić się i zaufać, że ten dar Boży w tobie, on działa, on funkcjonuje. On funkcjonuje. To tak jak komórka, którą mamy, wiecie. Ona jest bezużyteczna wtedy, kiedy nie jest naładowana. Ale się ją naładuje, ona jest funkcjonalna, jeśli mam konto niezablokowane. Tak samo jest w naszym życiu duchowym. Twój duch jest cały czas użyteczny, ale ty musisz go uaktywnić. Tu trzeba nacisnąć, tam kliknąć, teraz się przesuwa. Tak? Tak samo jest w naszym życiu duchowym. Musimy pobudzić swego ducha, aby żyć według ducha. Jest potencjał Boży w tobie, we mnie, taki sam do wykonania Bożej woli w tym życiu. Wierzę, że ten potencjał Boży jest w tobie dlatego, że Bóg okazał swoje miłosierdzie. Nie ze względu na to, że to ty coś wspaniałego dla Boga zrobiłeś, że ty Boga zachwyciłeś swoją osobą. Nie, 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 nie. Tak nie jest. Nawet tak nie myśl o tym. Że Boże, jak ty byś mnie powołał do swego królestwa, to ja bym rewolucję zrobił. Nawet tak nie myśl o sobie. I może list do Efezjan. Drugi rozdział. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Powtarzam, w Chrystusie Jezusie. Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. W momencie, kiedy rodzisz się z łaski Bożej, z miłosierdzia Bożego, Bóg daje ci nowe życie w twoim duchu. Więcej. Ale On w duchowej przestrzeni, która jest w twoim duchu, Biblia mówi w brzuchu, również jest pozycja duchowa, która nie jest tylko tutaj, w twoim gdzieś ciele zdeponowana, ale ona sięga nawet tam. Pokazuje Boży potencjał mocy Chrystusa, ponieważ Chrystus, Jego namaszczenie, Jego duch jest wszechobecny. Zdeponował się w nas tu i On jest tam. On wszystko ogarnia. I Bóg pokazuje nam przez to, że to z łaski Bożej Bóg posadził cię, dał ci nowe życie i posadził cię do pewnej pozycji ponad wszelką moc i zwierzchność. ponad wszelkie ograniczenia ludzkie. Bo wcześniej, zanimśmy znali Chrystusa, Paweł tu pisał, byliśmy pod działaniem władcy tego świata, ducha, szatana, który oddziaływał na nasze ludzkie zmysły, że byliśmy mu posłuszni. Ale teraz Bóg z łaski Bożej, On cię odciął od tego wpływu, dał ci nowe życie i dał ci pozycję zasiadania w Chrystusie, abyś teraz był wolny od wpływu szatana na swoją cielesną naturę. Ponieważ kiedy rodzisz się na nowo i przyjmujesz chrzest wiary, jesteś odcięty od wpływu szatana. To tak samo jak, zobaczcie, jak było w Egipcie. Dzieci Izraela, symbol ludu Bożego, tak? I Egipt, symbol szatana, władzy szatana. Oni przyjmują ofiarę baranka, Jezusa Chrystusa. Wychodzą z Egiptu, szatan ich ściga, tak? Faraon. Ale przechodzą przez wody Morza Czerwonego, symbol chrztu naszego, tak? Chrztu wiary. I co się dzieje? Jest odcięcie nas od wpływu Faraona i jego wojsk. I wtedy wchodzimy jakby pod panowanie Boże. Ale to się dzieje w momencie wiary i w momencie chrztu. Jest to odcięcie. I wtedy wchodzisz do jego królestwa i pod jego panowanie. I Bóg oczekuje, że mu będziesz posłuszny. Możesz mu nie być nieposłuszny, tak jak byli Żydzi, ale nie opłaca się. Ale Bóg dał ci możliwość posłuszeństwa, bo masz wolną wolę i masz nowe życie, które jest święte, sprawiedliwe, nie grzeszy. I ono nie chce grzeszyć. Czyli to z łaski Bożej masz tą pozycję. Z łaski. Nie z uczynków, abyś się nie chlubił. I z łaski Bożej, pamiętaj, jesteś powołany do tego, aby żyć w tym świecie, w tych dobrych uczynkach. Czyli w te dobre uczynki to są te plany Boże względem twojego życia, które Bóg przeznaczył. I On ci je objawia wtedy, kiedy ty trwasz w społeczności w Jego Słowie i z Nim w modlitwie. Tak? Bo Bóg będzie do ciebie komunikował. Poznajesz Jego wolę przez Słowo, i przez to, że Bóg komunikuje ci pewne rzeczy do twojego życia. I to są te dobre uczynki. To nie jest to, że ja chodzę do pracy. To nie jest to, że ja wychowuję syna. To nie jest to, że ja, nie wiem, sąsiadce pomogłem wyrzucić, powiedzmy, śmieci. Chociaż to może być wszystko, może być, ale chodzi głównie o to, co Bóg inspiruje nas przez Ducha Świętego, w czym jesteśmy posłuszni. To są te dobre uczynki. To jest ta inspiracja Ducha Świętego, do czego cię Bóg pobudza. Bo wiecie, bo do pewnych rzeczy ja nie muszę być pobudzonym przez Ducha Świętego, żebym na przykład, idzie staruszka i idzie tam przez ulicę i ledwo idzie, i żebym podszedł jej pomógł, nie? I wtedy, o, Pan mnie natchnął Duchem Świętym i ja jej miłość okazałem. Nie, czasami normalnie ludzko reagujemy, amen? Także nie ubierajmy pewnych rzeczy w duchowe sprawy. Czasami jest to normalne ludzkie i wiecie, i każdy człowiek może tak postąpić. Ale czasami są takie rzeczy, kiedy Duch Święty nas pobudza, może nas pobudzić spektakularnie nawet, że możesz być w sklepie na zakupach i możesz spojrzeć się na jakiegoś człowieka i wiedzieć, że masz do niego podejść i mu mówić Ewangelię. I jest pytanie, czy odważysz się na to. I możesz mieć kupę wątpliwości, ale Panie, ale jak, ale co, ale dlaczego i tak dalej. Ale możesz mieć taki impuls od Ducha Świętego, żeby to zrobić. I to będzie tym dobrym uczynkiem w Chrystusie Jezusie. Wrażliwość na Ducha Świętego i posłuszeństwo Jemu. Amen? I my do tego jesteśmy powołani. To znaczy musisz słyszeć Boga i być Mu posłuszny. Amen. To są dobre uczynki. I my jako chrześcijanie mamy tak żyć. Oczywiście mamy pracować, oczywiście mamy staruszki przeprowadzać przez ulicę i tak dalej. I tu nie musimy być super duchowymi chrześcijanami. Panie, czy wolą Twoją jest, żebym staruszkę przeprowadził przez ulicę. Albo Panie, czy wolą Twoją jest, żebym, ponieważ się spieszę, no to mogę jechać setką, nie w miejscu zabudowanym. bo się spieszę na nabożeństwo. Także to są takie kwestie wrażliwości naszego serca i sumienia, jak my do tego podchodzimy. Ale niemniej jednak wierzę, że ważną rzeczą jest to, żebyśmy rozumieli, że potrzebujemy inspiracji Ducha Świętego, słyszeć Jego i potrzebujemy być tym posłuszni. Następna rzecz, która jest taka ważna, uważam, to jest to, że ten potencjał, który Bóg w tobie zdeponował, Biblia mówi, że kto narodził się z Boga, nie grzeszy. Wiecie, w nowym stworzeniu nie ma buntu, nie ma chęci grzeszenia. To stary człowiek tylko grzeszy. Nowy człowiek jest posłuszny Bogu, ale stary człowiek nie. Tak? Ten cielesny. Jaka jest teraz różnica, kiedy poznałeś Chrystusa? No taka, że tylko kiedyś, zanim Go nie znałeś, to tylko mogłeś żyć w starym człowieku. Tylko. I mogłeś się zmagać, tak jak ja się zmagałem, o swojej woli, czy z papierosami, czy z innymi głupotami, które mnie zniewalały, zanim poznałem Chrystusa. I wiecie, i nawet o własnej woli, siły ludzkiej można pewien efekt osiągnąć, bo nawet znam narkomanów, którzy nie znając Boga, o swojej sile ludzkiej wyszli z narkomanii. Takie rzeczy też są. Znałem alkoholika, który był strasznym alkoholikiem i takim despotą i terrorystą domowym. I pewnego dnia poszedł do szpitala i przestraszył się i stał się dobrym człowiekiem. I wcale nie wierzył w Boga. Także można nawet przeżyć takie rzeczy. Ale ja wierzę, że jest zmiana, którą Bóg daje i ona jest w Chrystusie Jezusie, ona jest w namaszczeniu, kiedy po prostu to jest te Boże uzdatnienie cię do tego nowego życia, do tego świętego, sprawiedliwego życia. I to jest coś innego. I to jest coś innego. I teraz Bóg każdemu z was daje taki sam potencjał do życia w świętości, w sprawiedliwości, do wypełnienia swego powołania, wyboru, przeznaczenia w Jego Królestwie, tu na ziemi. Czy to będzie w Kościele, czy gdziekolwiek, gdzie cię Bóg będzie chciał posłać. Ten potencjał dla ciebie jest zwycięski i możesz być pewien, że jeżeli będziesz szedł za Bogiem, to będzie się on realizował. I będziesz cały czas osiągał wzrost, progres. Będziesz widział efekty. Chociaż czasami wydawać się może, że od razu efektów nie ma, że od razu nie jest tak, że wszystko jest wspaniale, ale też Biblia nas poucza, że po krótkotrwałych cierpieniach, czyli jest moment próby testu ciebie przez Boga. W konfrontacji, czy ty mu jesteś wierny. Jeżeli mu się okażesz wierny, to wtedy przechodzisz wyższy poziom i widzisz, że to działa. Jeżeli mu nie jesteś wierny, no to robisz następne kółeczko. I znowu czekasz. I wtedy, wiesz, kiblujesz. I powtarzasz klasę. Ale dobra wiadomość jest taka, bracie i siostro, że Bóg współdziała z tobą. On cały czas chce z tobą współdziałać i cały czas cię chce ku dobremu prowadzić, czyli ku temu, żebyś wypełnił swoje przeznaczenie. I cały czas Bóg cię tak prowadzi. On z ciebie nie rezygnuje. Ty będziesz niewierny, ty będziesz upadał, ty będziesz zawodził Boga, ale On będzie wierny. I zawsze w momencie, kiedy się przyznasz, to wiesz, co Bóg robi? Bóg, o, w końcu, ale on głupi. Bóg tak nie robi. Tylko Bóg mówi, no to idziemy dalej. On już nie pamięta, jaki ty byłeś głupi. Rozumiesz? On mówi, no to idziemy dalej. Jest cały czas aktualne twoje powołanie. Może tak zawaliłeś sprawę, może tak Boga, tobie bym może się wydawało, że rozczarowałeś, zawiodłeś Go. Ale w momencie, kiedy się do tego przyznajesz, Bóg o tym nie pamięta i mówi, cały czas jest aktualny mój wybór, moje powołanie do twojego życia. Wiesz, dokąd ono jest aktualne? Aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Ono jeszcze nie nastąpiło, dlatego ono jest cały czas aktualne. I może już będę kończył właśnie i ten werset przeczytam i tak to podsumuję. Właśnie list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. 4 werset. Dziękuję Bogu Ojcu zawsze za was. Za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. I żeście w Nim ubogoceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo, we wszelkie poznanie. Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. Czyli bardzo ważne jest, jak wierzymy w Chrystusa. Kim On jest, co On dla nas zrobił. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Aż do końca. I On jest wierny. Aż do dnia przyjścia. I wszelkie bogactwo cały czas jest aktualne w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Pomimo to, że ty nawalisz, pomimo to, że ty zawiedziesz Boga, zawsze możesz przyjść do miejsca upamiętania. Zawsze możesz przyjść do miejsca oczyszczenia. I zawsze możesz wystartować od początku. Amen. Także ty nie jesteś z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wiesz dlaczego? Bo taki masz potencjał. I to jest tajemnica Boża. Taki jest ten dar Boży nowego życia. To nie jest cudowna wiadomość? To Bóg przeznaczył ku chwale naszej. Amen. Abyśmy wyrażali wdzięczność i chwałę dla Boga naszego, jak wielkie rzeczy nam uczynił. Niewielkie rzeczy? Amen. Powstańcie, będziemy się modlić. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za te wielkie rzeczy, które uczyniłeś w naszych sercach przez Ducha Świętego, że dałeś nam nowe życie, że dałeś nam potencjał wiary, dałeś nam dostęp, Panie, do darów Twego Ducha Świętego, dałeś nam dostęp, Panie, do całej mądrości, wiedzy, poznania, doświadczenia Twojej mądrości, Twojej chwały, Twojej obecności. Ja dziękuję Ci za każdego brata i siostrę i proszę Cię, Panie, abyśmy nigdy o tym nie zapominali, aby to świadectwo wiary było w nas utwierdzone, że jesteśmy z łaski Twojej tym, kim jesteśmy, za darmo, w Chrystusie Jezusie, powołani do nowego życia, abyśmy, Panie, szli i owoc wydawali, abyśmy byli Tobie wierni, nieustępliwi, niepokonani, niezłomni, zachowujący wiarę i czyste sumienie, służący Tobie w duchu i w prawdzie, w imieniu Jezusa. Amen. 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 Niech was Bóg błogosławi. Także jak chcecie, to jeszcze będziemy się mogli modlić o tych, którzy chcą. Jeszcze możemy parę pieśni dla Pana zaśpiewać, wieczerze zrobić, tak? Kolektę zebrać przy okazji.